Mojżesz przekazuje młodemu pokoleniu Izraela Boże prawa, obejmujące kolejne ważne dziedziny życia. W 25 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa czytamy o tym, jak powinny przebiegać procesy sądowe w przypadkach konfliktów międzyludzkich. Poznajemy też prawo lewiratu, chroniące izraelskie wdowy. Czytamy też o wymierzaniu sprawiedliwości winnym i o sądzie nad Amalekitami. Przeczytajmy początkowe wiersze 25 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. Jeśli wyniknie spór między ludźmi, staną przed sądem. Tam ich osądzą i za sprawiedliwego uznają niewinnego, a skażą winowajcę. O ile winowajca zasłuży na karę chłosty, każe go sędzia położyć na ziemi i w jego obecności wymierzą mu chłostem w liczbie odpowiadającej przewinieniu. Otrzyma nie więcej niż 40 uderzeń, aby przez mnożenie razów ponad tę liczbę chłosta nie była nadmierna i by nie został pohańbiony twój brat w twoich oczach. Chodzi tu o wykroczenia drobne, niezasługujące na karę śmierci. O tym, kto jest winien, a kto nie, ma zdecydować sprawiedliwy sąd. W razie ustalenia winy wymierzono odpowiednią ilość batów. Ich liczba nie mogła przekroczyć 40. Z tego względu rabini nakazywali w najpoważniejszych przypadkach uderzać 40 razy bez jednego. Publiczna chłosta była karą skuteczną. Dzisiaj za podobne wykroczenia płaci się karę grzywny albo przebywa się kilka dni w areszcie. O skuteczności formy publicznego wymierzania kary świadczy bardzo niska przestępczość wśród Izraelitów. W 4 wierszu czytamy: nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Pewien misjonarz w czasie wizyty w Izraelu widział woła młócącego zboże, tak jak w dawnych czasach. Właścicielem zwierzęcia był arabski rolnik. Wół miał zawiązany pysk. Bóg mówi: nie zawiązuj pyska wołowi, który pracuje dla ciebie. Muci on przecież twoje zboże. Pozwól mu jeść. Apostoł Paweł odwołał się do tego Bożego polecenia z 5 Księgi Mojżeszowej, pisząc w liście do Koryntian: w prawie mojżeszowym jest taki przepis. Młócącemu wołowi nie będziesz zawiązywał pyska. Czy Bogu chodzi tylko o woły? Czy nie mówi on tego właśnie o nas? To o nas pisze się, że rolnik powinien orać i młócić z nadzieją na korzyści z plonów. Dlatego, skoro my zasialiśmy wam dobra duchowe, to chyba nie za wiele, jeśli będziemy korzystać z waszych dóbr materialnych. Dobrze o tym wiecie, że kto pełni służbę świątyni, ze świątyni żyje, a kto pomaga przy ołtarzu, ma udział w dobrach z ołtarza. Tak samo postanowił Pan, aby ten, kto głosi Ewangelię, żył z Ewangelii. Ten, kto głosi Słowo Boże, przynosi nam duchowy pokarm. My możemy się odwzajemnić, troszcząc się o jego potrzeby materialne. Dalej czytamy o prawie lewiratu, które chroniło izraelskie wdowy. W 5 i 6 wierszu Księgi Powtórzonego Prawa, w 25 rozdziale, czytamy: jeśli bracia będą mieszkać wspólnie i jeden z nich umrze, a nie będzie miał syna, nie wyjdzie żona zmarłego za mąż za kogoś obcego, spoza rodziny, lecz szwagier jej zbliży się do niej, weźmie ją sobie za żonę, dopełniając obowiązku lewiratu. A najstarszemu synowi, którego ona urodzi, nadadzą imię zmarłego brata, by nie zaginęło jego imię w Izraelu. Bóg podarował Izraelitom ziemię. Po wejściu do Kanaanu będą oni rolnikami. Gdy któryś z nich umrze, jego wdowa nie będzie w stanie sama zająć się gospodarstwem. Brat męża, poślubiając ją i dając jej potomstwo, sprawi, że jej rodzina zachowa swoje dziedzictwo, nie tracąc ziemi i wszelkich dóbr na rzecz kogoś obcego. To prawo zabezpieczało byt izraelskiej wdowy. Zapobiegało też przechodzeniu ziemi w ręce obcokrajowców. Dalej czytamy: jeśli nie będzie chciał ten mężczyzna wziąć swej bratowej za żonę, pójdzie bratowa do bramy miasta, do starszych i powie: nie mam szwagra, który by podtrzymał imię brata swego w Izraelu. Szwagier nie chce na moją korzyść dopełnić obowiązku, jaki ciąży na nim. Starsi jego miasta zawezwą go i przemówią do niego. Jeśli będzie obstawał przy swoim i powie: nie chcę jej poślubić, pójdzie do niego bratowa na oczach starszych, zdejmie mu sandał z nogi, plunie mu w twarz i powie: tak się postępuje z człowiekiem, który nie chce odbudować domu swego brata. I będzie nazwane imię jego w Izraelu dom tego, któremu zuto sandał. Gdy krewny nie chciał poślubić wdowy, udawała się ona do sądu, który znajdował się w bramie miasta. Prawo zobowiązywało szwagra lub, gdy on rezygnował, innego krewnego do zaopiekowania się wdową i zapewnienia jej normalnego życia rodzinnego. Jak prawo to funkcjonowało w praktyce, zobaczymy, czytając wspólnie Księgę Rut. Tu zakończmy stwierdzeniem, że prawo to jednoczyło rodziny, chroniło wdowy, zapobiegało wyprzedaży ziemi. Było wyrazem Bożej troski o Izrael, o jedność i spójność społeczeństwa i pomyślność w gospodarce rolnej. W drugiej części 25 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, od wiersza 13, czytamy: nie będziesz miał w torbie podwójnego ciężarka, cięższego i lżejszego. Nie będziesz miał w swoim domu podwójnej efy, większej i mniejszej. Będziesz miał ciężarek nieumniejszony i dokładny. Będziesz miał efę nieumniejszoną i dokładną, abyś długo żył na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój. Gdyż brzydzi się Pan każdym, który tak czyni, każdym, który postępuje niesprawiedliwie. Widzimy, że Bóg oczekuje, iż Izraelici będą absolutnie uczciwi również w dziedzinie handlu. W każdym działaniu, rodzinnym, społecznym czy gospodarczym, Bóg wymaga od swego ludu sprawiedliwości, uczciwości i okazywania szacunku oraz miłosierdzia bliźnim. Drogi przyjacielu, Bóg oczekuje tego także od nas, współczesnych chrześcijan. Pomyślmy przez chwilę, czy nie zapominamy o tym? Przeczytajmy końcowe wiersze 25 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Mówią one o kolejnej ważnej prawdzie. Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w drodze, gdyś wyszedł z Egiptu. Zaszedł ci drogę i napadł na wszystkich osłabionych, na twoje tyły, gdyś ty był zmęczony i wyczerpany. On Boga się nie lękał. Gdy Pan, Bóg twój, da ci bezpieczeństwo od wszystkich twoich wrogów okolicznych w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, w posiadanie, wygładzisz imię Amaleka spod nieba. Nie zapomnij o tym. Słowa te zapowiadają Boży sąd nad Amalekitami. Dla nas jednak mają dzisiaj znaczenie alegoryczne, symboliczne. Amalekici symbolizują w Starym Testamencie naszą grzeszną naturę, to co Biblia nazywa ciałem. Tak jak Izraelici ciągle musieli borykać się z Amalekitami, tak my musimy borykać się z naszą własną grzeszną naturą, odziedziczoną po Adamie. Każdy z nas ma skłonność do popełniania grzechów. Nikt z nas nie jest w stanie o własnych siłach tej skłonności zwalczyć. Jedynym ratunkiem dla nas jest poddanie się działaniu Ducha Świętego. Tylko Boży Duch może nas tak przemieniać, że zamiast owoców ciała będą w naszym życiu widoczne owoce Ducha. Bóg zapowiada, że kiedyś imię Amaleka zostanie zgładzone spod nieba. Dzięki Bogu, że kiedyś nasza grzeszna natura zostanie unicestwiona i że pochwyceni przez Chrystusa otrzymamy nowe, uwielbione ciało. 26, następny rozdział Księgi Powtórzonego Prawa przynosi kilka postanowień obrzędowych. Pierwszy obrzęd, o którym czytamy, to obrzęd wspaniały. Izraelici przynoszą przed Pana pierwsze płody ziemi jako znak dziękczynienia za wszystko, co im Pan podarował. Czytamy: gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, w posiadanie, zajmiesz go i osiądziesz w nim. Weźmiesz pierwociny wszelkich ziemiopłodów uzyskanych przez ciebie w kraju, który daje ci Pan, Bóg twój, włożysz je do koszyka i udasz się na miejsce, które Pan, Bóg twój, obierze sobie na mieszkanie dla imienia swego. Pójdziesz do urzędującego wtedy kapłana i powiesz mu: oświadczam dziś Panu, Bogu twojemu, że zaszedłem do ziemi, o której Pan przysiągł przodkom, że nam ją da. Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. gdy kapłan położy pierwociny plonów przed Panem, wyrazi w ten sposób wdzięczność za wszystkie Boże dzieła pośród Izraela. Dziękczynienie za wyprowadzenie ich z niewoli egipskiej i za błogosławieństwo w ziemi, którą im podarował. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego. Ojciec mój, Aramejczyk, błądzący, zstąpił do Egiptu. Przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Abraham był z pochodzenia Aramejczykiem. Stąd Żydzi mówili językiem aramejskim i hebrajskim. Potomkowie Abrahama, synowie Jakuba, zamieszkali w Egipcie. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga ojców naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie. Wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem, wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj, opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie. Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu. I będziesz się cieszył razem z Lewitą i obcym, który jest u Ciebie, ze wszystkich dóbr, które Pan, Bóg Twój, dał Tobie i Twemu domowi. Dziękczynienie i radość panowały w domach izraelskich w tym dniu. Całe rodziny wraz z kapłanami, lewitami, a także z przebywającymi wśród nich obcymi, radowały się i wielbiły Boga. I nam powinna towarzyszyć świadomość, że wszystko, co posiadamy, jest Bożym darem. Wdzięczność jest czymś, co Bogu jest bardzo miłe. Gdy gości w naszych sercach, świadczy o naszej dobrej relacji z Panem. Gdy chodzimy ciągle niezadowoleni, gdy nie potrafimy cieszyć się z tego, co mamy, kim jesteśmy, nasza łączność z Bogiem stoi pod znakiem zapytania. Dalej czytamy o dziesięcinach trzeciego roku. Gdy w trzecim roku, roku dziesięciny, zakończysz oddawanie wszystkich dziesięcin ze zbiorów, gdy oddasz je lewicie, obcemu, sierocie i wdowie, aby jedli do syta w Twoich murach, powiesz wobec Pana, Boga swego: wziąłem z domu, co poświęcone, i dałem lewicie, obcemu, sierocie i wdowie, zgodnie ze wszystkimi poleceniami, jakie mi wydałeś. Nie przestąpiłem ani nie zapomniałem żadnego z Twoich poleceń. Gdy Izraelita z dziesiątej części swoich plonów, swoich dóbr, wspierał lewitów, wdowy, sieroty, zgodnie z poleceniami Pana, odbierał od niego obfite błogosławieństwo. Mojżesz kończy swoją mowę, jeszcze raz przypominając, że Bóg oczekuje od Izraela posłuszeństwa, w zamian obiecując swoje wielkie błogosławieństwo. Czytamy: dziś Pan, Bóg Twój, rozkazuje Ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełni z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś to, że Pan Ci powiedział, iż będzie dla Ciebie Bogiem, o ile Ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, żeś Ty dziś obiecał być ludem stanowiącym szczególną Jego własność, jak Ci powiedział, abyś zachowywał Jego wszystkie polecenia. On Cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga Twego, jak sam powiedział. Mojżesz polecił Izraelitom spisać całe prawo, gdy przejdą już przez Jordan. Czytamy o tym w pierwszych wersetach 27 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz razem ze starszymi z Izraela wydał taki nakaz: zachowajcie całe to prawo, które ja wam dziś ogłaszam. A po przejściu Jordanu do ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, postawisz wielkie kamienie i pobielisz je wapnem. Wypiszesz wszystkie słowa tego prawa po przejściu, aby wkroczyć do ziemi, którą wam daje Pan, Bóg twój, ziemi opływającej w mleko i miód, jak wam przyrzekł Pan, Bóg ojców waszych. Prawo Boże będzie wypisane na wielkich kamieniach i będzie towarzyszyć Izraelitom w ziemi obiecanej na co dzień. Gdy przejdziecie Jordan, postawicie te kamienie, jak ja wam dziś nakazuję, na górze Ebal i wapnem je pobielicie. I wystawicie tam ołtarz ku czci Pana, Boga swego, ołtarz z kamieni, których nie obrabiało żelazo. Z kamieni nieciosanych zbudujecie ten ołtarz dla Pana, Boga swego, i złożycie na nim ofiary całopalne ku czci Pana, Boga swego. Jemu złożycie też ofiary biesiadne, spożyjecie je na miejscu i będziecie się cieszyć wobec Pana, Boga swego. Na kamieniach wypiszecie wszystkie słowa tego prawa. Wyryjcie je dobrze. Boże słowa powinny utkwić w pamięci każdego Izraelity. Pamiętamy, że mają one być także wypisane na odrzwiach ich przyszłych domostw, a nawet noszone przy sobie. Bóg zawiera na nowo przymierze z Izraelem. Czytamy w 9 i 10 wierszu. Potem Mojżesz i kapłani lewici rzekli do całego Izraela te słowa. Zamilknij, Izraelu, i słuchaj. W dniu dzisiejszym stałeś się narodem Pana, Boga swego. Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, i wypełniał Jego polecenia i prawa, które ja ci dziś daję. To przymierze nazywamy przymierzem palestyńskim. Bóg daje Izraelowi obiecaną mu ziemię. Mojżesz niedługo już umrze. Lud izraelski przekroczy Jordan pod dowództwem Jozuego. Kiedy Izraelici wejdą do ziemi obiecanej, Bóg odnowi z nimi przymierze. Połowa plemion izraelskich stanie wtedy na górze Garizim. Tego samego dnia wydał Mojżesz ludowi takie polecenie. Gdy przekroczycie Jordan, staną na górze Garizim, by błogosławić lud Symeon, Lewi, Juda, Isachar, Józef i Beniamin. Przedstawiciele tych 6 plemion będą błogosławić lud. A na górze Ebal staną, aby przeklinać Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Dan i Neftali. Tych 6 plemion zbierze się na górze Ebal, aby wypowiadać przekleństwa. Góra Garizim i góra Ebal znajdują się w okolicy, w której Jezus spotkał się z Samarytanką u studni. Studnia ta istnieje tam do dzisiaj. Błogosławieństwa będą więc wypowiadane z góry Garizim, a przekleństwa z góry Ebal. 27 i 28 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa zawiera listę tych błogosławieństw i przekleństw. Najpierw podane są przekleństwa. Mówią one o konsekwencjach nieposłuszeństwa wobec Bożych przykazań. Lud izraelski zobowiązał się do ich przestrzegania. Czytamy: Lewici zabiorą głos i zawołają do całego Izraela: przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub zlanego metalu, rzecz obrzydliwą dla Pana, robotę rąk rzemieślnika, i postawi w miejscu ukrytym. A w odpowiedzi cały lud powie Amen. W taki sposób lud zobowiąże się do przestrzegania 1 i 2 przykazania. Każde następne przekleństwo ma związek z kolejnymi przykazaniami dekalogu. Czytamy dalej od 16 wiersza 27 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, czyli 5 Księgi Mojżeszowej. Przeklęty, kto gardzi swoim ojcem lub matką. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto sprawia, że niewidomy błądzi na drodze. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto łamie prawo obcokrajowca, sieroty i wdowy. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odkrywa brzeg płaszcza swojego ojca. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto obcuje cieleśnie ze swoją siostrą, córką ojca swego, albo córką swojej matki. A cały lud powie: Amen. Przeklęty, kto obcuje tak ze swoją teściową. A cały lud powie: Amen. Przeklęty, kto w ukryciu wymierzy cios śmiertelny bliźniemu. A cały lud powie: Amen. Przeklęty, kto bierze podarunek, by rozlać krew niewinnego. A cały lud powie: Amen. Przeklęty, kto nie trzyma się nakazów tego prawa i nie wypełnia ich. A cały lud powie: Amen. Tak kończy się 27 rozdział. Czytamy, że każde wykroczenie przeciw Bożym przykazaniom sprowadzi na Izraelitę przekleństwo. Tak, Bóg jest właścicielem ziemi, którą daje Izraelitom i oczekuje od nich posłuszeństwa, gdy będą w niej żyć. Drogi słuchaczu, nie możemy być błogosławieni, nie możemy być szczęśliwi, jeśli nie słuchamy Boga, jeśli postępujemy wbrew Jego woli. Nasze nieposłuszeństwo ściąga na nas nieszczęście. Prawdziwie szczęśliwi będziemy tylko wtedy, gdy żyć będziemy blisko Boga i gdy wprowadzać w życie będziemy Jego słowo, Jego wolę.